Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś o oświacie rozmawiamy o tym, co dzieje się w szkołach. Trzeci dzień protestu nauczycieli, dziś pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. Przypomnę, dziś gośćmi debaty samorządowej są Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna Koźla oraz Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic. I szanowni państwo, tak się składa, że wszyscy państwo byliście związani z oświatą, zanim zaczęliście pracować w samorządzie. Więc chciałam trochę sięgnąć właśnie do oświatowego doświadczenia, ale też na bazie obecnej pracy i z kolei właśnie funkcjonowania w samorządzie. Czy rzeczywiście jest tak źle, że doszło do protestu nauczycieli właśnie w takiej formie, panie prezydencie?
Tak, jest tak źle, dlatego że nauczyciele to jest środowisko, to są ludzie, którzy wykonują bardzo odpowiedzialny zawód, oczywiście wiele zawodów też jest odpowiedzialnych, ale wymagających ogromnego zaangażowania emocjonalnego i wymagających także ustawicznego kształcenia, ustawicznej pracy nad sobą, co powoduje, że właściwie w domu nie za wiele mają czasu dla siebie. I w związku z tym, kiedy wzrost wynagrodzeń w ogóle w Polsce wzrasta i dobrze, że tak się dzieje, a ta grupa zawodowa jest tego pozbawiona w sposób znaczący, no to oczekują jednak od rządzących, że te problemy ich rozwiążą. I w momencie, kiedy pojawiają się pieniądze, mówią, wszystkim damy, ale wam, a w każdym razie wielu damy, ale wam nie, no to wtedy następuje frustracja. No i druga kwestia reformy, czy tych zmian, które nastąpiły w przeciągu tych ostatnich paru lat, niczego dobrego nie wprowadziły, a niestety
Mówimy teraz o zmianach organizacyjnych
tak,
w ogóle
tak,
w oświacie,
a wprowadziły
tak?
Niestety dalej, pogłębiły biurokrację, która już była w oświacie od zawsze, a te zmiany doprowadziły do jeszcze większej biurokracji, już nie mówiąc o stresie związanym z likwidacją stanowisk pracy, bo przecież takie coś miało miejsce.
Czyli panie prezydencie, rozumiem, że jeżeli miałby pan wskazać główne powody tej złej sytuacji w oświacie, to na pewno kwestie zarobków nauczycieli, na pewno kwestie częstych zmian w ogóle w oświacie takich organizacyjnych,
tak?
Zbyt dużego też obłożenia nauczycieli w kwestiach takich formalnych, takiej papierologii zwykłej, tak?
Dokładnie, no i oczywiście mamy trochę inne czasy, proszę państwa. Dzisiaj nauczyciel nie może być takim czystym mistrzem dla tego ucznia, prawda, posiadającym ogromną wiedzę i tą wiedzą zarzuci ucznia, a ten uczeń będzie na niego patrzył jak w obrazek i oto mój mistrz przekazał, że mi wiedzę i umiejętności. Dzisiaj nauczyciel musi być takim przewodnikiem pomiędzy tym, co uczeń otrzymuje w ramach mediów, w ramach tego wszystkiego, co do niego dociera, tej informacji.
No musi nadążać, tak?
No tak, i jednocześnie musi posiadać ogromną wiedzę psychologiczną, żeby podołać temu wyzwaniu. A więc jest to zawód niezwykle wymagający i powinien być naprawdę opłacany. I dzisiaj przy tych zarobkach obecnie, które są w oświacie, a szczególnie jeżeli mówimy tu o płacach nauczycieli, nie tylko, ale przede wszystkim to można się czuć sfrustrowanym jako nauczyciel, bo tym nauczycielem zawsze będę. Dzisiaj pełnię tylko funkcję, ale nauczycielem jestem. Uważam, że ten proces ma ogromne podstawy i mają nauczyciele wiele racji.
Panie naczelnik.
Ja chciałam powiedzieć, że ja nie znam takiej reformy, która by za pomocą różdżki czarodziejskiej uzdrowiłaby sytuację w oświacie. Generalnie jak patrzymy na te wszystkie reformy, one strukturalnie, organizacyjnie zmieniały. Energia szła w organizację, w pieniądze, w zmianę struktury. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcemy coś w szkole zmienić, to musimy od nauczyciela rozpocząć. A jeżeli tak, to przede wszystkim popatrzmy, kto jest dopuszczany do zawodu, do kształcenia. Czyli w ogóle zacząć mówić tak naprawdę poważnie o jakości pracy szkoły, trzeba popatrzeć na kształcenie. Kto jest dopuszczany, czy to jest selekcja, brzydko mówiąc selekcja, tak? Pozytywna czy negatywna i tak dalej. Bo jak może ktoś uczyć, kogoś uczyć się, czy rozwijać pasję, zainteresowanie, jeżeli sam do końca tych pasji co? Nie ma. To też jasno trzeba powiedzieć, że problem jest w dopuszczaniu do zawodu. Później to jest jedyne miejsce, gdzie w zasadzie mając kwalifikacje, bez żadnych form konkursowych, dyrektor przyjmuje, ale ma autonomię w przyjęciu, ale nie ma autonomii w zwolnieniu nauczyciela, który jest słaby, nieefektywny i tak dalej. Czyli dotykamy tutaj karty nauczyciela. Trzeba wyjść z zasady, że pokaż mi, jak pracują nauczyciele w klasie, a powiem ci, jaką jesteś szkołą. I w zasadzie wszystkie reformy powinny być nakierowane na tę kwestię, bo ona jest najistotniejsza i najważniejsza. Natomiast wracając, czyli jakby to jest podstawa, przychodzą ludzie najlepsi, zdeterminowani, z określonymi osobowościami. Przecież o wiedzę nie chodzi, tak jak mówił pan prezydent, bo dzisiaj nauczyciel nie jest jest nośnikiem wiedzy. To nie jest jak 30 lat temu, że była jedyna encyklopedia na wsi, tak? Dzisiaj wiedza, jeżeli każdy wie, gdzie szukać, to w internecie znajdzie tę wiedzę. Dzisiaj jest kwestia przede wszystkim w człowieku, w osobowości tego człowieka.
Tak, panie naczelnik, ale żeby przychodzili ci najlepsi, to ten zawód musi być atrakcyjny,
ale
a finansowo
właśnie
atrakcyjny,
atrakcyjny
nie jest.
Finansowo nie jest. Dlaczego nie jest? Dlatego, że reformując i błędy się nałożyły, bo zaczęto wprowadzać te reformy, mniej lub bardziej sensownie je tłumacząc. Nie do końca nauczyciele wywiązali się w pewnym sensie z tego zadania, nie mówiąc o dyrektorach i samorządach, którzy też, które były włączone w ten cały proces. Natomiast zapomniano o tym, zwiększała się minimalna płaca w kraju i jeżeli jeszcze, nie wiem, 7 czy 8 lat temu, jak były podwyżki, to płaca minimalna była na poziomie 1000 zł, a dzisiaj jest na poziomie 2200. I jeżeli młody nauczyciel zarabia, przychodzi do zawodu 1800, biorąc pod uwagę utrzymanie się w mieście i tak dalej, no to o czym my mówimy? To
jasne. Czyli rozumiem, zawód przede wszystkim nie jest atrakcyjny, no właśnie z perspektywy tych młodych nauczycieli, tak? Którzy
przede wszystkim młodych, no ale też popatrzmy na starszych. To też, biorąc pod uwagę średnią krajową, tak? To też nie są zarobki. To nie o to chodzi, żeby pracował na dwóch czy trzech etatach. Zresztą polonista nie jest w stanie. Niektórzy zaczynają analizować, to wymaga debaty, że mówimy o przedmiotach kierunkowych, mówimy o przedmiotach wspomagających, może się powinno pensum się różnicować.
Trochę,
tak, do jednego worka, ale to wymaga wielkiego namysłu w różnych kontekstach. Począwszy od tego, kogo dopuszczamy do kształcenia, jak kształcimy. Finowie mają jeden Instytut Narodowy w kształceniu nauczycieli, narodowy, gdzie dyskusja jest na etapie tworzenia podstawy programowej, tak, z różnymi opcjami. Natomiast dostać się do tego instytutu jest 9 osób na jedno miejsce, więcej niż na prawo i na medycynę. Ale przychodzą tacy ludzie, absolwenci, z którymi później nie ma problemu z doskonaleniem i tak dalej. Płaca oczywiście, że jest tak wysoka, że ona jest powyżej średniej płacy krajowej. Dlatego takie małe państwo ma takie, a nie inne efekty w innowacjach i w społeczeństwie innowacyjnym. A my raport analizując przedsiębiorczości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pokazujemy, że my jesteśmy słabo innowacyjnym społeczeństwem i pokazuje się błędy w nauczaniu. Skąd się błędy w nauczaniu biorą? Dlaczego nie rozwijane są miękkie kompetencje? No to trzeba zapytać właśnie, kto ma je rozwijać.
Ale ja, jeżeli mogę uzupełnić, bo pani tutaj podała przykład Finlandii, to trzeba sobie zdawać właśnie z tego sprawę, że oni w momencie, kiedy uświadomili sobie, że najistotniejszym elementem rozwoju społeczeństwa jest edukacja, postanowili ewoluować całą edukację, a nie reformować. Czyli reformowali ją poprzez ewolucję. Za każdym razem, kiedy wprowadzamy coś nowego, to wprowadzajmy to w pierwszej klasie i niech ten cykl zakończy się ostatecznie jakimś etapem. A nie wrzucamy nagle gimnazjalistę czy szkołę podstawową i mówimy, no nie, teraz już nie będziesz miał gimnazjum, wydłużymy ci o 2 lata. Wie pani, największym dramatem każdej reformy jest to, że nie przewiduje ona skutków działania ad hoc. I te skutki, które zostały, czy te działania, które zostały wywołane, spowodowały takie, a nie inne skutki później. My dzisiaj mówimy o gimnazjach, czy gimnazja zostały zlikwidowane. One być może na początku były naprawdę nieudanym pomysłem, ale po kilku latach stały się bardzo dobrą formą do redukowania dysproporcji edukacyjnych na wsiach. Mogą sobie w miastach różnie ludzie opowiadać o gimnazjach, ale gimnazja zrobiły rewolucję, jeżeli chodzi o wieś.
Wyrównywanie
szans edukacyjnych. I dzisiaj znowu wracamy do takiego systemu. Ja jestem akurat, pracuję w mieście, natomiast wiem, jak w okolicznych moich wsiach są problemy. Wyobraźcie sobie państwo teraz taką sytuację, że pozostawiliśmy szkoły, w których po 6 latach idzie następny cykl 7- i 8-latka, który chodzi do klasy 3-4-osobowe, a są takie
i
szkoły.
W naszym regionie niestety, ale jest coraz więcej takich
i
szkół.
To jest właśnie doprowadzenie do sytuacji, że te dzieci sobie później w szkole średniej nie poradzą. Nie wolno w ten sposób reformować. I przykład Finlandii, pani naczelnik, świetny przykład. Idźmy tą drogą, tylko krzyczymy chyba o tym od 20 lat i nikt tego nie słucha.
Panie wójcie?
Absolutnie, rzeczywiście nauczycielem jesteśmy i to w sercu pozostanie do końca. Czy będąc nauczycielem, czy będąc samorządowcem, jest się na służbie. Ja to zawsze powtarzam. Jesteśmy na służbie, na rzecz drugiego człowieka. Żeby nie powtarzać tych wątków, absolutnie z wszystkimi się zgadzam. Chciałbym dołożyć jeszcze jeden, a mianowicie stażu a mianowicie tego, co dzisiaj jest poza kwestią finansów, no niestety, ale po części odstraszające młodego nauczyciela. Nawet jeżeli ten nauczyciel kontraktowy, który po studiach ma 24 lata, 25, dostanie tą plus minus najniższą krajową, no to jego rówieśnik, który poszedł po szkole zawodowej, czy nawet po szkole średniej, to już ją otrzymuje co najmniej te 4-5 lat wcześniej. To jest raz. Ścieżka awansu zawodowego jest ciągle też na zasadzie eksperymentu.
Wydłużana.
Ja też jeszcze jestem z tych roczników, gdzie tak zwany awans na nauczyciela mianowanego miałem z urzędu, czyli po 3 latach. Dzisiaj jeżeli by przeanalizować, bo nie mamy na tyle na to czasu, to proszę zobaczyć. Zadam pytanie wprost. Czy pani mając, nie wiem, syna, córkę, który postanowi zostać nauczycielem i szansę, że będzie nauczycielem dyplomowanym w wieku 40 lat, gdzie wtedy być może jego dzieci już będą nastolatkami i wtedy ma szansę tak naprawdę przy dzisiejszym, jak dobrze pamiętam, to chyba 16 lat jest od zera do dyplomowanego, tak? Mm-hmm. A więc 24 dodać 16, się niewiele pomyliłem, bo równe 40. A więc jakby ta szansa, że będę takim prawdziwym, pełnowartościowym nauczycielem, który na chwilę obecną chyba 300-400 z hakiem ma zasadniczej, mam tu na myśli dyplomowanego, tak? W wieku 40 lat. My ciągle mówimy o tych 5-6 tysiącach, bo tak się mówi medialnie. Proszę zobaczyć, ile czynników składowych na to wpływa.
W ogóle kwestia wynagrodzeń nauczycieli to jest niezwykle skomplikowana kwestia i można rzucać kwotami. No, ostatnio rządowe mówiące o ponad 8 tysiącach na rok 2023 przemawiają do wyobraźni też takiej opinii publicznej, mówiąc o to, o co chodzi, to dlaczego ci nauczyciele nie chcą się zgodzić na te 8 tysięcy proponowane przez rząd w roku 2023. No właśnie, tak to jest. Jak to jest z tymi pensjami, szanowni państwo?
Bo nauczyciel nie otrzymuje takiej kwoty, o której mówią media. Może inaczej, nie media, tylko ludzie, którzy się tym zajmują w rządzie. Nie ma takich kwot. I rzeczywiście ten składowy czynnik wynagrodzenia nauczyciela jest skomplikowany. Ale też proszę pamiętać, że samorządy, tutaj powiem z punktu widzenia samorządowca, do oświaty muszą dopłacać, znaczy nie to, że muszą dopłacać, tylko że oświata wymaga znacznie większych kosztów niż to, co oferuje rząd w subwencji oświatowej. Ja uważam, że jedynym prostym rozwiązaniem jest rozwiązanie, w którym rząd, państwo polskie będzie opłacać wynagrodzenia nauczycieli, a samorządowcy zajmą się całą resztą, czyli infrastrukturą i zabezpieczeniem pracy. Mhm. I wtedy będzie jasne i oczywiste, jaka jest faktyczna płaca nauczyciela i z jakich elementów się składa.
No ja też słyszałam taką opinię jednego z burmistrzów właśnie z naszego regionu, który powiedział, że tak naprawdę w tych rozmowach pomiędzy rządem a związkami zawodowymi nauczycieli to powinna być też strona samorządu właśnie, bo tak naprawdę to samorządy pokryją część ewentualnych podwyżek. Nie wiem, na ile się państwo
zawsze
słyszy.
Pokrywamy.
Zawsze tak, bo ta subwencja w większości jest tak skrojona, że ona pokrywa płacę nauczyciela kontraktowego, tak? A dopłacamy a przecież mamy większość to nauczyciele mianowani i dyplomowani, czy już ta płaca zasadnicza
tak
jest zdecydowanie
większa. Czyli tak naprawdę każda wprowadzona podwyżka większa. I tak oprze się o kasę,
w dużym stopniu, ale ja chciałam wrócić do tych środków finansowych, które budzą takie, że my mówimy o namiętności, że jedni mówią, że zarabiają tyle, inni mówią, że absolutnie inaczej. To też jest troszeczkę związki zawodowe wcześniej kiedyś namieszały i w zapisach w karcie nauczyciela, bo w karcie nauczyciela mamy zapis dokładnie, ile zarabia zasadniczo nauczyciel, magister i po licencjacie, stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. I to są te bardzo niskie płace, o których tutaj dzisiaj mówimy. Ale też związki zawodowe wypertraktowały kilka lat temu, żeby raz w roku pod nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej samorządy dopłacały, jeżeli nie uzyskają w danym stopniu awansu zawodowego nauczyciele średniej krajowej. I tak na koniec danego roku budżetowego, a szczególnie to w styczniu, zlicza się w danym stopniu awansu zawodowego, czyli oddzielnie na przykład w Opolu mianowanych bierze się pod uwagę dyplomowanych stażystów i kontraktowych. Jest wyznaczona ta średnia krajowa właśnie dla poszczególnych w danym roku i zlicza się te płace, dzieli się przez ilość tych nauczycieli i czy uzyskują tę średnią, czy nie. I na przykład 5 czy 6 lat temu, jak to zostało wprowadzone, wiem, że Częstochowa szkoła musiała dopłacić 4 miliony, tak, do poszczególnych stopni awansów. My w Opolu od 3 lat w ogóle nie dopłacamy, czyli to są, ale mówimy o średnich, o danym stopniu awansu, czyli to jest za wychowawstwo, wysługa lat wchodzi, dodatkowe godziny ponadwymiarowe i tak dalej. Ale to nie jest obraz nauczyciela, że on zarabia 5 czy 6 tysięcy. To jest zliczone kwoty w danym stopniu awansu. To są nauczyciele, którzy mogą mieć bardzo dużo godzin ponadwymiarowych, mogą mieć drugi etat. Większość nauczycieli jest w określonym przedziale wiekowym, czyli dochodzi dodatek stażowy, wysługa lat i tak dalej. Czy to jest bardzo mylne? Takie rzeczywiste to są te, które określone są w karcie nauczyciela, ile dostaje na starcie stażysta brutto, ile kontraktowy i tak dalej. I netto dla stażysty jest to 1800 zł, czyli jest to płaca minimalna i z całym szacunkiem do innych zawodów, no jeżeli on musi się kształcić tyle lat i stoją przed nim takie wyzwania i te oczekiwania, o których mówimy, i on zarabia tyle, ile przychodzi osoba, która wykonuje inne czynności w szkole i one nie wymagają aż takiego, bym powiedziała, włączenia myślenia i odpowiedzialności, no to jest moim zdaniem absolutnie brak szacunku do tego zawodu.
I jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, bo teraz przy okazji protestu, chociaż też coraz częściej takie informacje do nas dochodzą, też w przestrzeni publicznej o tym się mówi, taki obraz grupy zawodowej nauczycieli na takiej zasadzie, że przecież pracują 18 godzin, bo etatowe 18 godzin to jest to pensum, czyli godziny spędzone przy tablicy, wolne weekendy, ferie, wakacje, wszystkie święta, więc gdzieś tam jest wykreowany obraz tego nauczyciela, który, mówiąc wprost, no się nie narobi. Panie wójcie.
Pierwsza rzecz, tu wcześniej już jeszcze była mowa, chciałbym tylko jedno zdanie dodać, o tej wzajemnej wymianie doświadczeń, o tej konieczności pójścia do przodu. To przecież pani naczelnik jest prezesem Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, które to zrzesza kilkadziesiąt praktycznie placówek z województwa opolskiego, po to, żeby się tylko regularnie, systematycznie spotykać w gronie dyrektorów, nauczycieli, wymieniać doświadczenia. Dlaczego? Po to, żeby pójść do przodu, bo nie ma stania w miejscu. Stanie w miejscu w oświacie to jest cofanie się, tak na marginesie. A to, o czym mówiła pani naczelnik, o tych wynagrodzeniach, to jest tak zwana czternastka, gdzie się bardzo często też mówi troszkę złośliwie, że nauczyciele to nie dość, że nie mają, mają trzynastkę, to jeszcze mają czternastkę, prawda? Mówi się o tym.
I to, jest, i to wszystko składa się właśnie na ten często mylny obraz nauczyciela, o którym ja również wspomniałam. Krzywdzący często.
Tak, natomiast wracając do pensum, tu też już zostało to dzisiaj powiedziane. Karta nauczyciela jest tym dokumentem, nad którym chyba przy tym szerokim stole należałoby podyskutować. Ja zawsze stałem też na stanowisku, będąc czy nauczycielem, czy dyrektorem gimnazjum. Proszę bardzo, niech będzie zapisane 8:16, jestem w ciągu 8 godzin pracy, w pracy mam pensum takie, jakie mam, czyli 18-godzinne, 20-godzinne, tak, natomiast 40 godzin jestem od poniedziałku do piątku w pracy.
Czy kolejne godziny spędzam na przykład na przygotowaniu się do lekcji, sprawdzaniu klasówek
oczywiście,
i tak dalej, tak?
Oczywiście, natomiast teraz, jeżeli jeszcze tak mamy w tą stronę pójść dyskusją, no to zadam pytanie w drugą stronę. To w takim razie co z wyjazdami, wycieczki, nie wycieczki, zielone szkoły i tak dalej. Ja przynajmniej z doświadczenia wiem, że nigdy to nie było wypłacane. Było tak to wszystko regulowane, że praktycznie nikt nigdy nie uzyskał żadnego dodatkowego świadczenia pieniężnego z tego tytułu, iż wyjeżdżał chociażby w godzinach popołudniowo-wieczornych, czy nawet na kilka dni i oczywiście w weekendy na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Tych wątków jest kilka. Oczywiście parę takich jest rzeczy, które powoduje, że w społeczeństwo, widząc, że jeżeli w środku wioski jest szkoła usytuowana i ktoś o godzinie 12:30 wsiada w samochód i jedzie do domu, a ten pracownik, który obok gdzieś wykonuje jakieś prace, mówi, że ja mam dopiero teraz przerwę śniadaniową, takim to dobrze, i wtedy no nawet nie do powtórzenia pewne sformułowania, tak? Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli, przepraszam, ten nauczyciel byłby do tej godziny 16:00, 17:00 w szkole i usiadłby nad tymi zadaniami, nad tymi wszystkimi wątkami, nad którymi i tak się pochyli w domu, no wtedy być może też byłoby to jakoś uregulowane. A to, że czasami, nie wiem, na dworze szaro, buro, zimno i rzeczywiście, nie wiem, 13:30, nawet 15:00 wyjeżdżają ze szkoły, no to czasami no jakby irytuje rodzica, który mówi, a ciekawe, kto mnie tam puszcza po 5 godzinach do domu, tak? Tylko, że jak wróci też do domu, no to być może no nie ma znowu tej pracy, którą musi wykonać ta druga strona, tak? No
ja więc... chcę jedno jeszcze dodać, jeżeli można, do tego, o czym pan wójt mówi. Nie ma żadnego innego takiego zawodu, gdzie by się tak głęboko w relacje wchodziło człowiek między człowiekiem, jak w zawodzie nauczyciela. To są pewne takie przesłanki, które są bardzo, bym powiedziała, dla nauczycieli obiektywne, a w odbiorze społecznym subiektywne. Ja pamiętam, a byłam o wiele lat młodsza, jak po 5 godzinach historii w trzecim liceum wychodziłam ze szkoły, to naprawdę miałam dylemat, w którą stronę na przystanek autobusowy mam iść. W lewo czy w prawo. Wszystko zależy od tego, jak ktoś traktuje swój zawód, jak jest zaangażowany w prowadzenie zajęć. Ujarzmić i pracować zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, zespołem 30-35-osobowym, a im młodsze dzieci, tym bardziej ta podzielność uwagi musi być większa. To jest taka eksploatacja emocji i psychiki, że naprawdę bardzo trudno. Nie chcę się licytować, bo górnik ma ciężką pracę fizyczną, inni mają ciężkie prace fizyczne. Wiadomo, jak się człowiek relaksuje po ciężkim wysiłku fizycznym, że natomiast po ciężkim wysiłku psychicznym, gromadzonym godzinami, latami i tak dalej, naprawdę bardzo trudno się zrelaksować. Także ktoś, kto nie jest włączony w ten zawód i kto tego zawodu nie wykonywał i tak łatwo przychodzi mu mówienie o tym, a cóż, no jednak nauczyciele krócej pracują, to powinni mniej zarabiać, naprawdę nie wiem, czy do końca jest to takie bardzo świadome i odzwierciedlające rzeczywistość i zrozumienie pracy nauczyciela, opinia.
Zobaczymy. Na razie dzisiaj trzeci dzień protestu. Nic na to nie wskazuje, żeby protest miał się zakończyć. Z tego, co wiem, to w piątek podobno kolejne rozmowy pomiędzy oświatowymi związkami zawodowymi a rządem. Zobaczymy, czy przyniosą jakieś rezultaty. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi programu byli Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Dziękuję
Opola.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna Koźla. Dziękuję.
Dziękuję.
Raz Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic.
Dziękuję bardzo i pozdrawiamy chyba nauczycieli.
No chyba, tak.
Zdecydowanie pozdrawiamy nauczycieli.
A my jeszcze przed 15 usłyszymy się w drugim dziś wydaniu audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.